Jest taka mądra myśl, takie powiedzenie: jak nie ty, to kto? Jak nie teraz, to kiedy? Zaraz do tego wrócę. A ty słuchasz i oglądasz podcast Dobra Zmiana, podcast, w którym zmieniamy się na lepsze. A ja przygotowałem dzisiaj 5 bardzo ważnych idei z myśli stoickiej, które mogą zupełnie odmienić twoje życie, nawet jeśli zastosujesz jedną z nich. A jedną właśnie z nich jest ta myśl: jak nie ty, to kto? Jak nie teraz, to kiedy? Pomówimy sobie o tym więcej w całym podcaście. I ja tylko przypomnę, że jestem autorem książki Pożegnaj Prokrastynację i kursu o tej samej nazwie, który możesz dostać w linku w opisie tego filmu w bardzo atrakcyjnej cenie. Gorąco polecam i lecimy z ideami, z podcastem. Więc nie tak dawno przerabiałem sobie stoików, a przerabiałem sobie stoików i stoickie myśli, stoickie idee, głównie dlatego, że miałem 2 bardzo ciężkie miesiące za sobą i taki dość poważny kryzys. Kryzys, który wymagał ode mnie trochę pracy takiej intelektualnej, egzystencjalnej, żeby sobie przypomnieć, gdzie jestem, dlaczego czas przecieka mi przez palce, dlaczego życie przecieka mi przez palce i dlaczego ta myśl Seneki Młodszego, bo o Senekę się dzisiaj będziemy mocno ocierać, jeśli ktoś chce sobie doczytać, taka myśl, którą on zostawił, że większość ludzi spędza swoje życie przygotowując się do życia. Mam nadzieję, że oglądając ten kanał nie przygotowujesz się do życia, tylko już żyjesz. Ale jeśli robisz tak jak większość, tak jak przeciętni ludzie, którzy poznają nieprzeciętne idee, tak jak tutaj na kanale robimy, no to jesteś w dobrym miejscu. Taką pierwszą ideą, którą chciałem dzisiaj przekazać, to to, że życie jest krótsze i wydaje się krótsze, jeśli poświęcamy się trywialnym sprawom. I to jest taka myśl, którą bezpośrednio wyciągnąłem z traktatu Seneki Młodszego o krótkości życia. No ale tak się zastanawiam, co to jest błahe, no bo wszyscy możemy określić, okej, scrollowanie Facebooka może być błahe. Robienie jakichś trywialnych rzeczy w domu, porządkowanie mieszkania może być błahe. Mogą być błahe jakieś głupie pogawędki. Błahe może być śniadanie, obiad, może być oglądanie telewizji. Błahe, Netflixa. 1000 rzeczy może być błahe. Tylko zastanawiając się nad tym, co jest błahe i co jest ważne w życiu, dochodzę do takiej jednej konkluzji, że to my ustalamy wartość rzeczy, która nas otacza. Jakby mamy ten taki kłopotliwy trochę dualizm. Z jednej strony rzeczy mają wartość zewnętrzną, czy też ustaloną z zewnątrz, społeczną wartość, społecznie uznaną za coś ważnego. Na przykład taką specyficzną rzeczą, jaką społeczeństwo nam czasem wmawia, jest to, że praca ma wartość, albo że konkretna praca ma wartość, albo że konkretna praca nie ma wartości, jest trywialna i bez sensu. No nie, to jest jakby ten taki problem rodziców jeszcze starszych, którzy mówią: a nie siedź przed tym komputerem. A teraz ludzie mają przed komputerem normalnie pracę, streamują sobie gry, zarabiają pieniądze i realizują się zawodowo i są szczęśliwi i spełnieni. Absolutnie. Więc te wartości, które przychodzą do nas z zewnątrz, potrafią nam strasznie zamieszać w głowie. Więc taka konkluzja z tej lekcji, że życie jest krótsze, jeśli zajmujesz się trywialnymi sprawami, to jest takie przyjrzenie się swoim wartościom i ustalenie samemu sobie, co jest dla mnie trywialne, a co jest nietrywialne, co jest ważne. Czyli ustalenie tych priorytetów, tego punktu skupienia, w którym powinniśmy zmierzać, na który powinniśmy spoglądać. Czyli w momencie, gdy analizuję sobie moje znajomości, to powinienem podjąć decyzję, z kim się chcę przyjaźnić, z kim chcę utrzymywać kontakt, a z kim chcę ograniczyć kontakt. To paradoksalnie bardzo istotne. I to jest ciekawe, bo sam ten aspekt podjęcia takiej dość twardej, stanowczej decyzji związanej choćby z utrzymywaniem relacji była taką dość obfitą dyskusją w moim webinarze dotyczącym asertywności. Że żeby być asertywnym, jakby esencją asertywności jest pewien rodzaj współpracy, ale współpracy z pewną intencją. I teraz my kreujemy tą intencję. Intencją jest, że chcemy na przykład utrzymywać relację z daną osobą, lubimy ją, chcemy być blisko niej, ale równocześnie chcemy być asertywni. Więc jeśli mamy takie dwie intencje, to będąc asertywnym nie możemy być niemili, chamscy wobec tej osoby, bo ją odepchniemy, defensywni. Więc musimy wymyśleć inne sposoby na zachowanie asertywne, inne sposoby na kreowanie dialogu, żeby zachować się asertywnie, obronić własną przestrzeń, ale równocześnie, jeśli chcemy utrzymywać relacje z daną osobą, no to musimy wymyśleć inny sposób niż tylko postawienie twardej ściany i bycie defensywnym. I to są takie ciekawe konkluzje, które wywodzą się z dość prostego spostrzeżenia. No bo popatrzcie, no, stoicy pisali mniej więcej 2000 lat temu różne swoje zasady i one są dość trafne, dość ciekawe mają spostrzeżenia, nie na wszystko oczywiście. Natomiast no, oni nie mieli tylu rozpraszaczy, nie mieli Facebooka, świat wokół nich nie był tak dynamiczny, nie był przepełniony newsami, nie był przepełniony właśnie zupełnie innymi interakcjami, czy też powiedzmy inna przewaga tych interakcji była w ich świecie versus naszym. W naszym świecie wydaje mi się, że brakuje takich ludzkich interakcji, a ta agora, czyli ten taki rynek wymiany myśli, który kiedyś funkcjonował jako centrum miasta, gdzie po prostu lokalni mędrcy w cudzysłowie przesiadali sobie na ławeczkach i dysputowali na temat przyszłości i polityki i wszystkich innych, teraz przeniósł się na Facebooka, gdzie ta agora nasza, ten nasz rynek jest przepotężny i przepełniony właśnie trywialnymi sprawami, ale które potrafią bardzo łatwo nas zaangażować emocjonalnie i bardzo łatwo nas wciągnąć w pewien unieszczęśliwiający tak naprawdę cykl, unieszczęśliwiający marnowanie czasu. Bo wracając do tej pierwotnej myśli, życie jest krótsze, jeśli poświęcamy się trywialnym sprawom. Więc jeśli stwierdzisz wyraźnie, że kłócenie się na Facebooku jest trywialne, próba udowodnienia komuś swojego zdania jest dla ciebie bez sensu, jest tylko i wyłącznie marnowanie twojego czasu, to go przestań marnować. Identyfikuj te momenty. Ale żeby to dobrze zrobić, trzeba sobie zrobić taką wewnętrzną listę, taki rachunek sumienia, co uważam za ważne i muszę się temu skupić. Będę w tą stronę spoglądał, będę temu poświęcał czas, a co uważam za trywialne i pozbawione sensu. No i ograniczać to. Jedną z takich najważniejszych myśli, które dla mnie zbudowała moją pewność siebie i zbudowała mój zawód, to, co robię, czyli nauczam, opowiadam, potrafię konstruować wypowiedzi, potrafię przekazywać wiedzę, czyli jestem trenerem, szkoleniowcem, no to wszystko się wzięło z takiego przeświadczenia, że powinienem w życiu robić więcej tego, co lubię, co jest dla mnie ważne, a mniej tego, co nie lubię. I oczywiście w takich warunkach zawodowych to nie oznacza, że natychmiast trzeba rezygnować z pracy, której mniej lubię, żeby robić rzeczy, które lubię bardziej, i próbować przekuć to w jakiś zarobek. U mnie ten proces przechodził bardzo, bardzo powoli. Z miesiąca na miesiąc zrobiłem coraz więcej szkoleń, coraz więcej drobnych jakichś wystąpień. Ta wiedza mi się kumulowała. Robiłem pierwsze darmowe szkolenia w weekendy. Zapraszałem znajomych. Próbowałem dostać od nich jakiś feedback. Robiłem swoje pierwsze programy szkoleniowe. I tak krok po kroku mogłem spokojnie wychodzić z czegoś, co nazwiemy etatem, w zasadzie był to kontrakt, ale zasadniczo ten proces przechodził powoli. Mniej poświęcałem się sprawom dla mnie trywialnym, bo ustaliłem sobie w własnym systemie wartości, że to jest dla mnie bardziej trywialne, mniej istotne, a bardziej skupiłem się na tym, co jest dla mnie ważne. Oczywiście Seneca nie rozróżniał tutaj takich odcieni szarości, więc tutaj on bardziej się mówił o plotkach, jakichś błahostkach, jakichś pierdołach takiego dnia codziennego, które po prostu potrafią nas unieszczęśliwić na cały dzień. No jedną taką inną, bardzo zdrową sprawą jest to, że po prostu przestałem oglądać wiadomości lat temu, już 15-16 lat temu przestałem oglądać wiadomości i to jest też jeden z powodów, dla których u mnie na kanale analizy tej manipulacji, która się odbywa tam w TVP czy w jakichś innych sieciach, jest tak mało, bo mnie to strasznie absorbuje. To jest super ciekawe, ale równocześnie super stresujące. I te dwie konfliktujące się we mnie, kotłujące się we mnie wręcz emocje, które pojawiają się, gdy słucham taki super zmanipulowany materiał, gdzie ta retoryka jest po prostu tak, jak młotkiem w twarz uderzył, jest dla mnie super stresująca, a nie na to się pisałem w swojej pracy, więc dość asertywnie temu odmawiam, pomimo tego, że te materiały mają potężną oglądalność, no ale to coś za coś. Wydaje mi się, że mój spokój w tym kontekście ma dużo, dużo większą wartość. No dobra, więc chodźmy do drugiej myśli. Pamiętajcie, jest ich 5. Druga myśl to to, że jesteś zajęty, że ciągle coś robisz, nie oznacza, że osiągnąłeś spełnienie. I to jest właśnie ciekawe i to prowadzi mnie do tej takiej konkluzji, że większość ludzi spędza swoje życie na przygotowaniu do życia. I ta myśl ma dwa wymiary. Czyli to, że jesteś zajęty, nie oznacza, że osiągnąłeś spełnienie. Masa ludzi jest zapracowanych po uszy. Goni od prawej do lewej. Ma dzień upchany po sufit. Jest praca, potem jest rodzina, a jak jest rodzina, no to jest wszystkie jakieś prywatne rzeczy odchodzą na trzeci plan i dopiero gdzieś wieczorem pojawia się ten czas, gdzie po prostu zarywa się często noce, no i się bierze zemstę na śnie, no bo sen jest łatwym, w cudzysłowie, chłopcem do bicia, któremu można ukraść te godziny po to, żeby posiedzieć sobie dłużej i odzyskać choć odrobinę kontroli nad swoim własnym prywatnym życiem. I tutaj jest problem z ustaleniem pewnego celu i celowości. Można być zajętym i zmierzać zupełnie bez celu. I ta analogia do statku, który podczas sztormu stoi w porcie, jest bardzo trafna, no bo w momencie, gdy podczas sztormu wypłyniemy w morze, to nieważne, gdziekolwiek byśmy płynęli, sztorm po prostu będzie nas rzucał z prawej do lewej. Napracujemy się, narobimy się, a wyniki będą po prostu tragiczne. Będziemy zmęczeni, zmoczeni, no może nas przeczołga po prostu przez potężny wysiłek, tylko po to, żeby prawie niewiele się tak naprawdę oddalić od naszego portu, którym startujemy. I tak często jest właśnie z ludźmi, że tak pracują bez sensu, wpadają w ten wir, że trzeba iść na studia, trzeba pracować i ta sekwencja jest bardzo toksyczna. Dobrze jest tą sekwencję przerwać w którymś momencie. Dla mnie osobiście to przerwanie tej sekwencji to było zrezygnowanie ze studiów. Dwukrotne zrezygnowanie ze studiów. I za drugim razem bardziej to było troszeczkę bardziej złożone, bo już wiązało się z tym, że właśnie robiłem więcej tego, co lubię, czyli zaczynałem pierwsze szkolenia robić, co kolidowało z weekendowymi studiami i było dość kłopotliwe. Natomiast ten pierwszy raz to był taki jawne zerwanie tego schematu. I ten schemat mi pokazał, że wszyscy dryfują, i bez tego większego celu, że po studiach ma być praca. Pamiętam w jakimś wywiadzie Romana Kluski, nie jestem w stanie przypomnieć sobie dokładnie strony internetowej, ale Roman Kluska mówił, to jest ten założyciel Optimusa, który został tak pięknie rozmontowany przez nasze urzędy, strasznie go uwalili naprawdę wielką, wzrastającą, niemalże międzynarodową firmę. No jego historia jest bardzo, bardzo dramatyczna, ale właśnie on jest zapraszany na różne uniwersytety, głównie szkoły biznesowe i opisywał, jak to na uniwersytetach za granicą, w tych szkołach biznesowych, gdzie spotyka takich, w cudzysłowie, młodych wilków biznesu, ludzi bardzo ambitnych, ludzi zaaferowanych. I dosłownie każdy jeden z nich ma jakiś plan na biznes, ma jakiś plan na produkt, chce coś wypuścić, chce coś zrealizować swojego. Czuje taką sprawczość, że on przejmie ster, że on będzie miał jakiś bardzo wyraźny cel w tym swoim dążeniu. Natomiast no, gdy wykładał na polskiej uczelni biznesowej, to nasze, w cudzysłowie, rekiny biznesu, to były takie małe płotki, które po prostu konkurowały między sobą, kto dostanie się do korporacji. Nie jestem pewien, czy nie powtórzył tej analogii, dlatego mi się to przypomina w rozmowach ekspert w Bentleyu na YouTubie. Być może tamto drugi raz usłyszałem. W każdym razie on to parokrotnie już powtarzał w różnych swoich wywiadach i rozmowach. I to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo czym jest cel, jaki jest cel, wyznaczenie tego celu. No dobra, okej, młode płotki biznesu, ale chociaż mają jakiś cel, dostać się do korporacji. Czyli pracować najemnie na kogoś. No, jego konkluzja była smutna z innego powodu. Była smutna z tego powodu, że mamy niską innowacyjność na rynku, mamy ci ludzie, którzy są najambitniejsi z nas, najlepiej rokujący, no jednak decydują się na to, żeby pracować dla kogoś, a nie na siebie. Natomiast my się przygotowujemy na życie cały czas. Oglądając czasem ten kanał i w ogóle zajmując się samorozwojem, bardzo często przygotowujemy się na drugi start. I to jest ciekawe, bo to się pokrywa z korespondencją, którą czasem otrzymuję. Nie otrzymuję wielu maili, ale zdarza się, że w tygodniu kilka osób napisze różne przemyślenia. No, najczęściej to są jakieś proste drobnostki albo rzeczy związane z moją książką, albo z kursem. Ale czasem właśnie dostanę takie grubsze przemyślenie na temat tego, że upadłem i dopiero teraz odkrywam życie na nowo. I przygotowuję się do życia na nowo. I teraz jedna jest bardzo ważna myśl. Bo pamiętajcie, jesteśmy w lekcji, ja trochę dryfuję różnymi analogiami, ale jesteśmy w lekcji, to, że jesteś zajęty, nie oznacza, że osiągnąłeś spełnienie. My możemy być zajęci cały czas. I możemy przerwać ten cykl. To jest pierwsza myśl. Ale druga myśl jest taka, że my możemy też przygotowywać się do życia całe życie, ale musimy w którymś momencie też przerwać właśnie ten cykl, czyli ten rozwój osobisty, jakby ten świadomy rozwój, gdzie szukamy jakiegoś pomysłu na siebie, manuala, książki, inspiracji, czegoś, co nas zmieni, pomoże nam spojrzeć na nasze życie od innej strony, dać nam nową perspektywę. To musi kiedyś mieć koniec. Pamiętajcie o tym. Co naprawdę ważne myśli. Naprawdę ważne myśli, że rozwój osobisty, wbrew temu, co wielu trenerów mówi, on musi mieć świadomy, taki metodyczny, on musi mieć koniec. On musi mieć koniec w momencie, w którym, no właśnie, pójdziemy dalej. Dojdziemy do czwartej myśli, to się rozjaśni. Bo trzecia myśl jest taka, że możesz uczyć się od najlepszych. I to łączy się nam w jedną całość. To, że możesz uczyć się najlepszych, to, że masz dostęp do wiedzy i często z niej nie korzystamy, to nie jest samo w sobie rozwiązanie. Problemem, który leży wewnątrz tego, że my często nie korzystamy z wiedzy, która leży nam przed oczami, jest to, że nie ma jednolitego manuala do życia. Nie ma instrukcji obsługi. Nie ma czegoś takiego, jakby nikt nie wie do końca, co robi. I to bardzo dobrze widać przy rodzicielstwie, przy wychowywaniu dzieci. Żaden, dosłownie żaden rodzic nie wie, co robi. Każdy robi rzeczy na czuja. Każdy robi rzeczy, jak mu się wydaje, powielając pewne schematy, powielając pewne problemy, które pojawiły się w jego wychowaniu. Dowodem na to jest to, że tak samo jak w rozwoju osobistym, tak samo w wychowaniu dzieci jest tysiące publikacji. Nie ma jednej wyraźnej publikacji, która mówi jednoznacznie, jak postępować i to jest idealna, dobra, zawsze sprawdzalna, stuprocentowa recepta na to, żeby wychować naprawdę fajne, dobre dziecko. Czy naprawdę dobrze sobie w życiu poradzić, jeśli mówimy o rozwoju osobistym. No nie ma jednego manuala i to jest trochę kłopot, bo wszyscy jesteśmy skazani na poszukiwania w pewnym sensie, więc to, że możesz uczyć się od lepszych, jest super, jest absolutnie świetnym spostrzeżeniem. Natomiast ja dodam do tego taką jedną naprawdę ważną myśl, że żeby poszukiwać, dyskutować z tymi lepszymi. My mamy taki często, jest takie powiedzenie i on ja je powielałem wielokrotnie, ale po grubszym przemyśleniu jednak stwierdziłem, że ono mi się do końca nie podoba. Powiedzenie, że my stoimy na ramionach gigantów. I ci wielcy giganci, którzy budowali kiedyś historię, przeszłość i ci wielcy giganci, którzy budowali tą przeszłość, na której my możemy budować nasze swoje małe i skromne życie. To jest właśnie taka fałszywa skromność, moim zdaniem. I to jest dość fałszywe powiedzenie. My, ucząc się od lepszych z tamtej epoki, ucząc się od tych najlepszych, od tych gigantów tamtych epok, czasów poprzednich, my sami stajemy się w pewnym sensie tymi gigantami. Pojmujemy rzeczy, do których oni dochodzili bardzo długo. Być może byli bystrzejsi troszeczkę od nas, być może myśleli trochę szybciej, trochę lepiej, mieli szersze... Być może. Ale my stajemy się wtedy takim trochę kruchym, ale nadal gigantem w pewnym sensie. I teraz musimy zdecydować, co z tą siłą, którą mamy, bo mamy większą siłę niż nasi przodkowie, mamy większą sprawczość, mamy większy dostęp do wiedzy, możemy być ciekawszym, większym, idąc tą metaforą, gigantem, co my z tą siłą zrobimy? Czyli ty możesz uczyć się od najlepszych? Pytanie, co z tym zrobisz? W jaki dialog wejdziesz z tymi, od których się uczysz? W jaką polemikę? No bo rzeczy, które, bo to jest ciekawe i to często mnie zaskakuje, rzeczy, które, bardzo mądre rzeczy, które wielu filozofów czy artystów pisało w wieku 17, 18, 19, to oni to pisali jeszcze przed 30, a potem po 30 chorowali na jakąś kiłę i umierali. To już jest taka kolej rzeczy. Natomiast genialne dzieła potrafili tworzyć jeszcze przed 30. Teraz żyjemy w takim świecie, że 30 to się dla wielu ludzi dopiero zaczyna, to można tak po samemu myśleć i w ogóle działać i funkcjonować i wiele osób odkrywa, albo przy 30 to akurat wiele osób już jest po pierwszym jakimś naprawdę grubym kryzysie w życiu, który posprzątał wszystko i trzeba budować wszystko na nowo. Więc ta trzecia lekcja jest naprawdę bardzo istotna, bo my możemy uczyć się od lepszych, natomiast nie zapominajmy, że w momencie, gdy uczymy się od lepszych, sami stajemy się tymi gigantami, kruchymi, ale jednak silnymi. Mamy tą siłę sprawczości, możemy zacząć działać. I taka czwarta myśl, która nam zamyka tą koncepcję, kiedy rozwój osobisty powinien się zakończyć. Kiedy taki świadomy, metodyczny, kiedy możemy troszeczkę, powiedziałbym, nie wiem, osiąść na laurach, nie wiem, jak to określić. No, osiadać na laurach to jest bardzo ładne określenie, no bo siadamy na laurach zwycięstwa, czyli stwierdzić, że osiągnęliśmy jakieś spełnienie, że coś się tutaj wydarzyło, że zaczęliśmy żyć w końcu, że nie przygotowujemy się ciągle do życia, tylko zaczęliśmy żyć. Więc czwarta lekcja to jest prawdziwa satysfakcja i takie spełnienie rodzi się od wewnątrz. Natomiast ta myśl jest często w moim odczuciu niewłaściwie do końca interpretowana. To nie jest tak, że ona rodzi się od wewnątrz i ty nagle tak jakby jak morał z takiego taniej disneyowskiej historii, to jest to, że ludzie, nieważne jak są na zewnątrz, ale mają bogate wnętrze, które trzeba eksplorować i szukać. Nie do końca o to chodzi. Bardziej o to, żeby nie tylko wiedzieć, kiedy ci już starczy, kiedy na przykład bawisz się, jesz, coś doświadczasz, już wiesz, że ci już wystarczy. To doświadczenie już cię wypełniło do końca. Ja tak miałem z organizacją eventów. Organizowałem przez wiele, wiele lat festiwal fantastyki z grupą przyjaciół. Fantastyczne doświadczenie. I będąc doświadczonym organizatorem, w którymś momencie stwierdziliśmy, projekt nam się trochę posypał i stwierdziłem, no mam ogromne doświadczenie, więc mogę pomóc przy okazji jakiegoś tam organizacji, jakiegoś eventu. I pomogłem przy okazji organizacji konferencji. Zobaczyłem, że organizacja konferencji to jest taki ogromny festiwal fantastyki, ale bez słowa ogromny i jeszcze mniejszy. Jest taki tyci, naprawdę nie potrzeba wiele wysiłku, a można zrobić fajną konferencję, więc realizowałem później dwa bielsko-bialskie TEDxy, konferencję TEDx Bielsko-Biała. Natomiast przy drugiej konferencji już naprawdę poczułem, że to mnie absolutnie wysyciło. Na zasadzie ja jako organizator jestem spełniony, nie potrzebuję nic więcej. Ja to wiem. Jestem tym usatysfakcjonowany. Jak będę robił tego więcej, to się przejem, wywrócę i będzie mi niedobrze. I mogę znienawidzić to. Tą profesję. Czyli nie robię tego tyle, ile muszę, tylko tyle, ile chcę. I teraz to jest jakby jeden aspekt tego, że ta satysfakcja, to spełnienie tą pracą, tym życiem bierze się od wewnątrz, bo ty od wewnątrz wiesz, ile to jest dość. To jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz, i to jest rzecz, którą zawsze będę powtarzał, którą zawarłem w swojej książce i którą uważam za super, super ważną, to jest to, że ta satysfakcja, poczucie spełnienia, ono bierze się z poczucia sensu. Tego, że to, co robimy, ma konkretny cel, prowadzi nas do czegoś. Cały czas jesteśmy trochę głodni tego, żeby pójść dalej, żeby coś dalej odkrywać. I to jest bardzo ważne, że to szczęście, którego szukamy, o którym bardzo się często mówi, jest taki fetysz trochę szczęścia, że się szuka szczęścia. To jest taka trochę iluzja. Goni się za takim króliczkiem, który bardzo rzadko bywa. To jakby, jeśli sobie zrobimy taką oś, gdzie po jednej stronie jest szczęście, a po drugiej nieszczęście, no to są dwa ekstrema. I teraz te ekstrema nie trwają wiecznie. Czyli my szczęśliwi jesteśmy tylko przez chwilę i nieszczęśliwi też jesteśmy w życiu tylko przez chwilę. I takim optimum jest takie pogodne usatysfakcjonowanie. Gdzieś po środku tego spektrum szczęścia, nieszczęścia. Czyli nie możemy być ciągle na twardym szczęściu albo udawać, że jesteśmy super szczęśliwi, super podhajpowani, super podenergetyzowani. Nie możemy też być ciągle smutni, bo to też świadczy o tym, że coś jest z nami nie tak w tym kontekście. Więc to taka pewność siebie, wychodząca z tego, że ja wiem, kim jestem, wiem, do czego zmierzam. Ustaliłem sobie priorytety. Popatrzcie, jak to się ładnie łączy z pierwszym punktem, gdzie ustaliliśmy sobie priorytety. Wiem, co jest dla mnie ważne. Wiem, dokąd zmierzam. Mam ten system wartości. Mam to poczucie własnej wartości, które wynika z tego, że zaczynam robić to, co dla mnie ważne. Jakby dostrzegam to w tym momencie. Nawet jeśli nie musiałem zmieniać do tego profesji, tylko po prostu zrozumiałem, odkryłem coś w swoim zawodzie nowego, ciekawego, co może mnie rozwijać. A być może właśnie nie kręci mnie ten fetysz pracy, który jest jakby też wartością, którą przejmujemy z zewnątrz, tylko bardziej chcę być rodzicem, bardziej chcę być kimś, kto działa, nie wiem, w fundacjach, buduje coś zupełnie innego niż po prostu robi pracę tylko dla samej idei pracy, dla samej idei czystego zarobku. Oczywiście klauzula tutaj dodatkowa, łatwo się mówi, ciężej to w naszych rzeczywistości wykonać, żeby móc mniej przejmować się pracą, a zaangażować się w inne projekty. Natomiast no, to są moje przemyślenia, które gdzieś pojawiły mi się przy kryzysie. I piąta idea to jest taka myśl stoicka, takiego myśliciela, który działał jeszcze przed narodzinami Chrystusa, natomiast żydowskiego pochodzenia, i on właśnie tak sformułował to: jak nie ja, to kto? Jak nie teraz, to kiedy? Jak nie ja, to kto? Jak nie teraz, to kiedy? I brzmi to jak taki, na takiej konferencji wychodzi trener, mówi: jak nie wy, to kto ma zrobić to, odnieść ten sukces? Jak nie teraz, to kiedy? No brzmi to trochę motywacyjnie i tanio, ale ta myśl jest taka przenikająca wszystko, co robimy. Znaczy, ona pokazuje, że warto tą odwagą się wykazać. Warto wykazać się tą odwagą cywilną i po prostu, gdy coś się dzieje, to zareagować. Jak nie ja, to kto zareaguje? Kto mnie ma uszczęśliwić? Jak nie ja, to kto mnie ma uszczęśliwić? Jak nie teraz, to kiedy mam się uszczęśliwić? Kiedy mam być dla siebie dobry? Kiedy mam być dla siebie troskliwy? Jak nie ja, to kto? Ten wymiar tego powiedzenia właśnie ma dla mnie tutaj tą esencję, że jak nie ja mam być dla siebie szczęśliwy, dla siebie dobry, to kto będzie dla mnie dobry? Jak nie teraz, to kiedy? Im bardziej to odsuwam w czasie, tym bardziej to jest dla mnie nieprzyjemne. Więc warto popatrzeć się na to powiedzenie właśnie w tym osobistym wymiarze. Jak nie ja, to kto? Jak nie teraz, to kiedy? Czyli bo można oczywiście popatrzeć na to powiedzenie takiego typowego efektu przechodnia, że po prostu ktoś tam na ulicy, te eksperymenty były prowadzone, ktoś tam na ulicy cierpi, umiera na boku, a wszyscy przechodnie po prostu przechodzą obojętnie. Albo tą sytuację, którą uczą na pierwszej pomocy, że jak ktoś zasłabnie w tłumie, No i jeśli już zdecydujesz się podjąć pomoc i potrzebujesz więcej rąk do pracy, no to trzeba ludzi punktowo wyciągać, a nie pokazywać na nich palcem, ty chodź tutaj, a nie, że kto mi pomoże, nie rzucać takiego ogólnego, bo ludzie się nie chcą angażować, bo boją się tej odpowiedzialności. Ale to gdzieś wraca do tej pierwotnej myśli, że ludzie cały czas przygotowują się do życia, a nie żyją. I nie żyją właśnie dlatego, że często boją się podjąć odpowiedzialności, boją się konsekwencji tego, że mają sprawczość w swoich rękach, że potrafią coś naprawdę zmienić, że potrafią pchnąć w ruch pewne procesy, które może nie dzisiaj, może nie jutro, może nie za tydzień, może nie za miesiąc, ale za pół roku, za rok, za dwa lata czy trzy przyniosą określone konsekwencje. Tak było w moim przypadku, jak już wspomniałem kilkukrotnie o tym, że uczyłem się na trenera i odkryłem to, ten dryg w sobie, że ja lubię mówić, lubię edukować, lubię przekazywać wiedzę. I ruszyłem pewne tryby, które nie sprawiły, że stałem się jutro, za tydzień czy za miesiąc, tylko musiało minąć parę lat, żebym się po prostu rozwinął w tym całym myśleniu, oswoił z tą nową rolą, zdobył doświadczenie, zdobył niezbędną wiedzę. Więc tych pięć myśli, żeby nie zajmować się trywialnymi sprawami i żeby ustalić te priorytety, to ta pierwsza myśl, żeby ustalić priorytety, co jest ważne, a co ważne nie jest. I działać według tych priorytetów, odkrywać je cały czas, ustalić, co jest trywialne dla ciebie, a co nie jest trywialne. Po drugie, robić rzeczy, które mają dla ciebie sens, znaczenie. Taka myśl, że to, że ciągle jesteś zajęty, to nie znaczy, że jesteś spełniony. To znaczy, że jesteś tylko i wyłącznie zajęty. A wielu ludzi to myli po prostu, że upychają swój kalendarz rzeczami, których tak naprawdę nie do końca chcą robić, ale upychają je, bo z innych powodów właśnie. I te inne powody bardzo często powodują, że my jesteśmy zajechani, a ciągle tkwimy w porcie i zupełnie bez celu. Że możemy się uczyć od najlepszych, to jest trzecia myśl, ale ucząc się od najlepszych, pamiętajmy, że my trochę sami stajemy się tymi najlepszymi, że mamy siłę i sprawczość i to my później decydujemy, co z tym robimy. Czyli nie, że stoimy na ramionach gigantów, tylko my stajemy się w pewnym sensie tymi gigantami i możemy próbować coś zmieniać. No i dobrze jest szukać tej satysfakcji w poszukiwaniu własnej wartości, budować to od wewnątrz, nie zapominając o tym, żeby nie poszukiwać szczęścia, tylko właśnie poszukiwać takiego spełnienia w takim łagodnej satysfakcji, takiej umiarkowanej satysfakcji, w takim stanie ukontentowania, można by rzec. No i piąta myśl, jak nie ja, to kto? Jak nie teraz, to kiedy? I trzeba dodać do tego, będę dobry dla siebie. Będę dobry, będę o siebie dbał, będę próbował zrobić z sobą coś, co jest wartościowe, co jest przyjemne, co doprowadzi mnie do moich celów, do moich priorytetów. Czego ci życzę? Słuchajcie, słyszymy się w następnym podcaście. Cześć.